Natomiast ja chciałam, wiecie co, przy okazji powiedzieć wam naprawdę potężne świadectwo, jeżeli mogę. Jakiś czas temu Magda wysłała takiego maila z prośbą o wstawiennictwo za dzieci z domów dziecka. Chodziło o te dzieci, dla których organizujemy korepetycje, które zgłosiły się do tych korepetycji. Chodzi o dom dziecka w Obornikach Śląskich. I powiem wam, że jestem naprawdę super poruszona tym, co tam się wydarzyło, bo ja generalnie nie mam z dziećmi kontaktu, ponieważ no, dzieci są też izolowane i tak dalej, teraz jeszcze weszły różne obostrzenia. Dzieci mają zdalne korepetycje i różne osoby też je uczą. I te osoby do tej pory przeżywały różne trudności. Tam niektórzy też zgłosiły się trochę takich wierzących osób w ogóle spoza naszego kościoła. I te osoby na przykład miały trudności, bo dzieci się zachowywały nie tak, jak oni by oczekiwali. I tam są tacy chłopcy, którzy chcieli się uczyć, ale są bardzo zahamowani. I na przykład jak zadaje się im pytanie, to oni wyłączają kamerę. No i taki człowiek, który nie ma doświadczenia właśnie w pracy z dziećmi z domu dziecka, no to się frustruje. Więc jakby było dużo takich sytuacji, wykonywałam różne telefony, tłumaczyłam, dopytywałam się, prosiłam wychowawców, żeby tam siedzieli w czasie tych korepetycji z dziećmi. No i byłam trochę, wiecie, taka sfrustrowana, dlatego też byłam bardzo poruszona, żeby poprosić właśnie was o modlitwę za te dzieci. I słuchajcie, teraz się okazało, że w ogóle korepetycje to jest tylko pretekst, się okazuje. Zrobiła się moda na korepetycje. A ważne jest to, słuchajcie, że w domu dziecka, nawet 9-letniemu dziecku, daje się prawo decyzji, czy ona chce się uczyć, czy nie. Więc jak weźmiemy to sobie pod uwagę i teraz weźmiemy taką grupę dzieci, która widzi, że jest jakaś siódemka, która co prawda musi się uczyć, dodatkowo jeszcze siedzi przed komputerem, ale mają kontakt z kimś, tak? Z jakąś osobą, która im poświęca czas. No to w tej chwili, słuchajcie, ruszyło jak lawina. Zrobiła się moda na korepetycje. I powiem wam szczerze, jestem tym naprawdę poruszona, ponieważ to znaczy, że są, że te dzieci mają pragnienie, widzą, że tam się coś dzieje, tak? Wśród tych dzieci, które już mają korepetycje, że one mają kontakt z kimś, tak? Że to jest fajne, że to jest nie tylko nauka, że tam ktoś wkłada serce w tą relację. I to jest ciekawe, słuchajcie, tam zaprosiłam też do współpracy nastolatki. Wiktoria Kobyłecka między innymi uczy angielskiego. Jest też jeszcze jedna dziewczyna, która też ma 17 lat, uczy angielskiego. Też jeszcze jedna dziewczyna, trzy dziewczyny, które uczą angielskiego, nastolatki. I one potrafią tak pracować z tymi dziećmi, że po prostu, słuchajcie, inne dzieci chcą się uczyć, bo czego potrzebują? Kontaktu. I słuchajcie, naprawdę dla mnie to jest bardzo poruszające i też widzę, że to jest super też pole takie ewangelizacyjne. To jest pole, gdzie można siać. Dlatego słuchajcie, jeżeli macie jakieś pomysły, tak jak mówiłam jakiś czas temu, jeżeli macie pomysły na jakieś aktywności dla tych dzieci, tam można coś zrobić, jakąś akcję. Jeżeli chcielibyście coś zrobić dla nich, naprawdę one potrzebują kontaktu. Nawet nie tyle nauki, tylko kontaktu. Więc dla mnie to jest świadectwo, bo zgłosiły się osoby do modlitwy, co mnie bardzo poruszyło. Więc słuchajcie, módlmy się o te dzieci z domu dziecka, bo naprawdę Bóg za naszą modlitwą staje. Także naprawdę to jest super, super sprawa. I jeszcze chciałam jedną rzecz tutaj zakomunikować, może poprosić o modlitwę, bo rozmawialiśmy dzisiaj z Romkiem Rybotyckim i z Krysią z Honoratą. I tam nieustannie w Ugandzie jest potrzebna modlitwa. Mamy też trochę takich informacji bardziej dokładnych, ale to też trzeba gdzieś tam przetrawić. Natomiast słuchajcie, oni potrzebują bardzo, bardzo modlitwy, bo tam jest naprawdę sytuacja taka, której my sobie nie wyobrażamy, że może być. Więc zachęcam was też do modlitwy o Honoratę i o Piotra Wąsowskich w Ugandzie.
Halleluja.
Bóg jest dobry. Amen.
Bóg jest dobry cały czas. Była taka chwila, kiedy żeśmy śpiewali święty, święty, święty. Wyobrażacie sobie całą wieczność, będziemy stali przed Panem, będziemy śpiewać cały czas to jedno słowo, święty, święty, święty. I nie znudzi się nam. Nogi nam nie będą się męczyły. To jest niesamowita rzecz. Oddawać chwałę Bogu. Kiedy ludzie Boga nie znają, nie oddają Mu chwały, bo nawet nie wiedzą, że jest. Ale jeżeli Go znamy i Go poznajemy, otwiera się niesamowita przestrzeń do tego, byśmy mogli wylewać z naszego serca chwałę i dziękczynienie dla Niego za to, kim jest, za to, co uczynił i za to, co czyni i będzie czynił. Amen. Bo On cały czas jest, cały czas żyje i cały czas działa. Kochani, mam przywilej drugą niedzielę głosić. Tydzień temu mówiłem na temat, jak kochać Boga i kochać ludzi. Kochać Boga i kochać ludzi. Dla przypomnienia bardzo króciutko pokazałem to, w jaki sposób Bóg chce przynieść chwałę do Kościoła. I przynosi to, mówiliśmy to na przykładzie Dawida, kiedy Arka była sprowadzana do Jeruzalemu, pierw na wspaniałym wozie, i to przyczyniło się do śmierci jednego człowieka, i poprzez objawienie Dawid zobaczył i przypomniał sobie, że chwała Boża, Boża obecność powinna być przynoszona na ramionach ludzi. Czyli ty i ja, jako część Kościoła, jesteśmy stworzeni, powołani do tego jako lewici, jako kapłani, by przynosić Bożą obecność do Kościoła. Amen. Będę troszeczkę dalej mówił na ten temat dzisiaj. Jak wiemy, Bóg jest Bogiem przymierza. Biblia jest księgą przymierza i my jako ludzie również jesteśmy ludźmi przymierza. Wszystko jest jakby otoczone czy prowadzone właśnie przez tą koncepcję, że tak powiem. W Biblii użyte słowo przymierze jest ponad 350 razy. Ale blisko tego słowa jest użyte również słowo hebrajskie chesed, które jest bardzo blisko związane z przymierzem. Chesed jest tłumaczone na różne sposoby. Jest to dobroć, kochająca życzliwość, ciągła, nieustanna miłość. I w Izajaszu 55:3b jest takie słowo: bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami okazanymi niegdyś Dawidowi. Inne tłumaczenia mówię tak, żebyśmy mieli taki szerszy kontekst i taką głębię tego, co Bóg w tym słowie do nas mówi. W Biblii Gdańskiej postanowię z wami przymierze wieczne, miłosierdzie, i tu jest to słowo chesed, Dawidowe pewne wyleję na was. Czyli Bóg tutaj mówi, że ustanowi pewne przymierze wieczne i to miłosierdzie, chesed, razem z pewnymi dowodami wylanymi je gdzieś na Dawida uczyni. Inne tłumaczenie. Zawrą z tobą wieczne przymierze, moja wierna miłość, chesed, obiecała Dawidowi. Czyli Bóg mówi, że uczyni to przymierze, dlatego że zostało to obiecane Dawidowi. Zawrę z wami trwałe przymierze na podstawie wiernej życzliwości, chesed, Dawida. Inne tłumaczenie. I zawrę z wami wieczne przymierze zgodne z wiernym miłosierdziem, chesed, okazanym Dawidowi. Zobaczmy, jak te dwa słowa i te dwie koncepcje splatają się i łączą się ze sobą. To przymierze to jest hebrajskie też słowo brit, tak się nazywa, według konkordancji wyrazów hebrajskich, nie będę podawał numerów i tak dalej, ale oznacza ono umowa, zobowiązanie, konstytucja, rozporządzenie, ustawa, i to jest monarchy względem swoich poddanych. Jest to zgoda, ugoda, zobowiązanie. Zobowiązanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to są znaczenia w różnych aspektach. Inne mówi, że to jest przymierze, czyli to jest Boże zarządzenie ze znakami lub symbolami oraz zobowiązaniami. Miłosierdzie to jest hebrajskie słowo chesed i ono oznacza miłosierdzie, litość, łaska, zmiłowanie. I teraz, kiedy już mamy tą taką szeroką koncepcję, patrzenie na to, możemy zobaczyć, że jeszcze raz przeczytać na przykład z Biblii Warszawskiej. Bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Są trzy powody, dla których powinniśmy nauczyć się, co oznacza to słowo chesed. żebyśmy weszli głębiej w to, co Bóg chce nam przekazać. To są trzy rzeczy, trzy powody. Pierwsze to Jezus nam to powiedział. Ewangelia Mateusza 12:7. To jest sytuacja czy historia, kiedy Jezus szedł ze swoimi uczniami i uczniowie zrywali kłosy i jedli, a był to sabat. I czy tym, którzy to zakwestionowali, czy którym się to nie podobało, Jezus powiedział tak: i gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia, i tu jest to słowo hezet, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Czyli zobaczcie, Jezus żył w czasie, kiedy prawo obowiązywało, ale patrzył na tą sytuację zupełnie inaczej, dlatego że patrzał to przez pryzmat miłosierdzia. Hesed. Mateusz 9:13. Nie chcę ofiary, ale miłosierdzia. I tu jest znowu to słowo hesed. I mówi dalej tak: idźcie i pomedytujcie nad tym przez chwilę. Może to zrozumiecie. Idźcie, pomedytujcie. Zastanówcie się, co to niesie ze sobą. Co oznacza? Co to znaczy? Nie chcę ofiary, a miłosierdzia. Ten sam fragment w innym tłumaczeniu warszawsko-praski mówi tak: odejdźcie stąd i pomyślcie, co znaczą słowa miłosierdzia. Hesed, pragnę, a nie ofiary. Czyli jest taki moment w życiu każdego wierzącego w różnych aspektach tego, co odsłania nam Duch Święty, że powinniśmy usiąść, zastanowić się i pomyśleć, czy to, co robię do tej pory, jest dobrą rzeczą? Czy robię to w taki sposób, który podoba się Bogu, czy nie? Jak Bóg na to patrzy? Co o tym mówi? Czyli powinienem znowu swoje życie położyć jak kalkę na Bożym Słowie i odrysować to i zobaczyć, czy te obrazy się pokrywają, czy też nie. Te słowa były powiedziane według księgi Ozeasza 6:6, gdzie napisane jest: gdyż miłosierdzia chcę, a nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. W innym tłumaczeniu: bo rozkoszuję się w lojalności raczej niż w ofierze i w poznaniu Boga raczej niż w ofiarach całopalnych. A inne tłumaczenie jeszcze mówi tak: wolałbym, czyli Bóg widzi to, co Izrael wtedy robił i patrzy na nasze życie i mówi tak: wolałbym, żebyście byli wierni i znali mnie, niż żebyście składali ofiary. Dlatego, że można składać ofiary bez znajomości samego Boga. A Bóg mówi, że lepiej, żebyście tego nie robili, abyście mnie znali. I tu znowu jest, Bogu chodzi o tą głęboką, intymną relację, jaka jest między mężem a żoną w małżeństwie. Nie tylko znać. Ja znam prezydenta Dudę, ale nigdy go na oczy nie widziałem. Ale wiem, kto to jest. Znam go, mogę powiedzieć. Znasz go? No pewnie, że go znam. Nawet pokażę palcem na zdjęciu, który on jest. Ale jego żona zna go głębiej. Ja tego nie mam. Więc Bóg mówi, że takie poznanie Boga, o takie poznanie Boga, Bogu chodzi i Bóg cały czas o tym mówi i komunikuje nas. A więc ta pierwsza rzecz to dlatego, że Jezus nam powiedział. Drugą rzeczą jest, czy powodem, jest to, że Bóg szuka hesed. Bóg szuka tego. Bo rozkoszuje się lojalnością, w lojalności bardziej niż w ofierze, mówiliśmy przed chwileczką. Trzecia rzecz, czy powód, to jest, że hesed jest Bożą naturą i jest również naszą naturą w Jezusie Chrystusie, którą Bóg nas obdarzył. W Księdze Rodzaju, w drugiej księdze, może tak, kiedy Bóg przedstawia siebie na dwa sposoby. W drugiej Mojżeszowej, 34:6-7, czytamy tak: Pan, Pan, współczujący i łaskawy Bóg, nieskory do gniewu, obfitujący w miłość, i tu jest to słowo chesed, obfitujący w miłość i wierność, zachowujący miłość, znowu chesed, tysiącom, przebaczający podłość, bunt i grzech. U współcześnionej Biblii Gdańskiej jest to tak ujęte. Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie, chesed, i prawdę, zachowujący miłosierdzie, chesed, nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech. To pokazuje miłość, jak ona bardzo jest związana blisko i połączona z Bożą naturą. Dlatego, że napisane, że jest Bóg, Bóg jest miłością, a Bóg jest współczujący i łaskawy. Bóg sam to o sobie mówi, tak? Nieskory do gniewu, obfitujący w miłość, ale też zachowujący tą miłość w pokoleniach. Czyli jest miłością, bo taka jest Jego natura. I pokazujący tą miłość wobec wszystkich, wobec tysiącym pokoleniom. Psalm 136 jest niesamowitym psalmem. Macie sobie, możecie otworzyć, ale nie musicie. Ten psalm ma 26 wersetów, ale zapewniam was, że w 15 sekund nauczycie się połowy z nich. Pierwszy werset mówi tak. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Możemy powtórzyć? Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Zrobimy pracę zbiorową teraz, takie ćwiczenie, ok? Możecie głośniej? Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Ja będę mówił pierwszą część tego wersetu. Możecie nie patrzeć w Biblię, dlatego że już znacie połowę tego psalmu. Wysławiajcie Boga nad bogami, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana nad Pany, albowiem wieki trwa łaska Jego. Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który mądrze niebiosa uczynił, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Nie będę czytał całego tego psalmu, ale już znacie połowę z niego. Ale ten psalm, czy powtarzający się ten refren, pokazuje, że te wszystkie aspekty, które tutaj są wymienione, są uczynione przez Bożą, niezłomną miłość chesed. Dlatego, że taką miłością On jest i tą miłość On wylał na wszelkie stworzenie i wylewa też na nas, na swoje dzieci, ale również na tych, którzy Go nie znają. Dlaczego? Dlatego, że Bóg patrzy na swoje stworzenie przez pryzmat czy przez słowo chesed. Jeżeli patrzy na grzesznika, to patrzy na niego przez Jezusa Chrystusa i widzi go już zbawionym. On nie widzi jego grzechów, on jeszcze nie uczynił, on nie przeszedł na tą stronę jeszcze. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. I nie, on nie potrafi w inny sposób teraz patrzeć na swoje stworzenie, dlatego że cudownie je uczynił. A jest tylko kwestią czasu, kiedy ci, którzy otworzą swoje serce, przejdą na tą stronę i zobaczą go takiego, jakim jest. Więc my również powinniśmy w ten sposób funkcjonować i patrzeć, dlatego że jego naturą jest miłość przymierza. On zawarł przymierze z miłości do stworzenia. Izajasz 54:10 mówi tak, bo góry się mogą rozstąpić i wzgórza mogą się zachwiać, lecz miłość moja cię nie odstąpi. Przymierze pokoju mojego się nie zachwieje, mówi Jahwe, litujący się nad tobą. Kochani, to jest obietnica dla nas do wzięcia i na której możemy stanąć w Jezusie Chrystusie, dlatego że każda obietnica w Jezusie Chrystusie jest na tak, jest napisane. A więc jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to słowo, ta obietnica jest też dla nas, więc to jest obietnica. Nie zachwieje się. Nie zachwieje się przymierze pokoju mojego. Nie zachwieje się. Bóg to obiecał. Jeżeli Bóg mówi tak, to jest tak. Jeżeli Bóg mówi nie, to jest nie. I nie ma zmiłuj się, po prostu tak jest. Więc nieważne, co myślimy, co odczuwamy, Bóg takim po prostu jest. Bóg widzi wszystko przez przymierze. W pierwszej Mojżeszowej jest takie słowo. Gdy więc na obłoku pojawi się łuk, spojrzę na niego, by wspomnieć wieczne przymierze między Bogiem a wszelkim zwierzęciem, wszelkim ciałem, które żyje na ziemi. A więc uczynił Bóg nawet znak zewnętrzny, widzialny. I mówi tak, jeżeli się... Wiemy, kiedy tęcza się pojawia. Pojawia się, kiedy przed tobą pada deszcz, a za tobą świeci słońce na ten deszcz i tworzy się tęcza i łuk. Bóg powiedział, kiedykolwiek spojrzę, wspomnę na przymierze z człowiekiem, ze stworzeniem, bo z całym stworzeniem Bóg zawarł przymierze. A więc będzie pamiętał o przymierzu z ludzkością. Zobaczcie, w księdze Ezechiela jest to również opisane. Kiedy Ezechiel miał widzenie, jest napisane w pierwszym rozdziale, 28 wersecie. Ten blask tworzył tęczę, podobną do tej, jaka pojawia się na niebie po deszczu. Wygląd tego blasku przypominał chwałę Pana. Gdy to zobaczyłem, upadłem na twarz. Wtedy usłyszałem kogoś, kto przemówił do mnie, ale nie będziemy ciągnęli dalej. Czyli miał tą wizję. Miał również tęczę przed sobą. Chwała Pana objawiła to. Jan również miał wizję nieba, w której również zobaczył tęczę. Objawienie 4:3b. Wokół tronu rozciągała się tęcza, podobna do szmaragdu. A więc zobaczcie, że przez całą Biblię przeplata się przymierze. Może nie zawsze ono jest opisane jako tęcza, ale możemy to przeczytać poprzez słowo przymierze. Ale tęcza jest takim symbolem, które możemy zauważyć, zaobserwować. A więc Bóg jest Bogiem przymierza i widzi wszystko przez pryzmat swojej miłości. Miłości Chesed. Bóg uczynił Kościół. Jezus jest jego głową. Amen. Jezus jest głową Kościoła, napisane jest. A więc zobaczmy też w kontekście tego, jak Bóg na to patrzy. Jak wiemy, opisane jest to w piątej księdze Mojżeszowej, 9 rozdział 9:11, jest napisane tak. To jest ta historia, kiedy Mojżesz wszedł na górę i otrzymał tablice kamienne od Pana. Gdy wstąpiłem na górę, aby przyjąć kamienne tablice, tablice przymierza, które Pan zawarł z wami, przebywałem na górze przez 40 dni, 40 nocy, nie jedząc chleba i nie pijąc wody. Pan dał mi te dwie kamienne tablice zapisane palcem Bożym, a na nich prawie wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. Po upływie 40 dni i 40 nocy dał mi Pan dwie kamienne tablice, tablice przymierza. I co się wydarzyło? Mojżesz zszedł, oczywiście zrobił później drugie kółko, bo Kościół Izrael tak czy inaczej ulał sobie bałwana i tak dalej. Pierwsze tablice poszły w kubeł, na kolejne 40 dni Mojżesz poszedł i przyniósł te same tablice od Boga. I objawił, czy tam przekazał je ludowi. Ale zobaczcie na taką rzecz, że fakt, że spośród 10 przykazań 6 regulowało stosunki międzyludzkie. 6 spośród 10, a więc ponad 50%, 60%. Zobaczmy to na przykładzie 4 Mojżeszowej, 5-6. Mówimy w kontekście Kościoła, żebyśmy popatrzyli na te rzeczy. Jeśli mężczyzna albo kobieta popełnią jakikolwiek grzech wobec człowieka, to sprzeniewierzają się wobec Pana. Tacy ludzie obciążą się tą winą. Zobaczcie, jakie to jest mocne stwierdzenie. Jeszcze raz to przeczytam. Jeśli mężczyzna albo kobieta popełnią jakikolwiek grzech, nie ma tu skalacji. Wielki, mały, średni, tak dalej. Jakikolwiek. Wobec człowieka to sprzeniewierzają się wobec Pana. A więc oznacza to, że grzeszenie wobec siebie nawzajem oznaczało bycie niewiernym Bogu. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Kościele, uważajcie teraz na to, co mówię. Dlatego, że to jest naprawdę kluczowe w tym, aby Kościół mógł zostać do końca oczyszczony i by Boża chwała mogła przyjść do Kościoła. To się dzieje nie tylko tu, to się dzieje w całym świecie. To są dni, w którym Bóg potrząsa Kościół, w którym dzieją się rzeczy różne, bo te różne ciemne rzeczy wychodzą na światło. A kiedy objawia się te rzeczy, prawda jest objawiana. A więc każdy mężczyzna czy kobieta, który postąpi źle względem innej osoby w jakikolwiek sposób, jest w ten sposób niewierny Bogu i jest winny. Inne tłumaczenie mówi, że jeżeli zrobimy coś źle innej osobie, to tak jakbyśmy zrobili to samemu Panu. Powiem wam takie doświadczenie, że kiedyś na jakimś nauczaniu ja mówiłem, ale to taki przykład z mojego życia. Pracowałem na budowie i wśród tej ekipy, z którą pracowałem, był taki potężny facet, jak znacie Mariusza, to tak dwa razy Mariusz. I kiedyś sobie mocno popił, ja jemu głosiłem, zresztą wszystkim głosiłem tam w pracy w czasie śniadania, ale on był taką chłonną gąbką tego i przyjmował Ewangelię. Ale kiedyś gdzieś upadł, popił i po prostu przyszedł do pracy i wszyscy byli w strachu, bo latał po korytarzach i takie duże gaśnice, ta to jest mała, jeszcze większe, rzucał jak zapałkami po korytarzach, po prostu wszyscy się bali, policja przyjechała, wszyscy się bali podejść. Ale ja, gdzieś Duch Boży mnie ogarnął, i po prostu podszedłem do niego. I wiecie, i on się brał do bicia dla mnie, ale ja stanąłem przed nim, mówię, Janusz, miał moje imię. Mówię, Janusz, wiesz, że we mnie mieszka Jezus. Jeżeli mnie uderzysz, to tak jakbyś uderzył samego Jezusa. I mówię do niego, jutro jadę do domu Alberta. To był taki jeden wyjazd, w którym byłem. Ja mówię, jeżeli chcesz, zabiorę cię jutro. I odszedłem. I on się uspokoił, policja przyjechała. Okazało się, że to byli moi koledzy, że tak powiem, z wojska. I mówią, co mamy z nim zrobić? Ja mówię, zawieźcie go do domu. Zawieźli go do domu, odstawili go do domu i tak się na tym skończyło. Rano przyszedłem, on czekał na mnie i wypatrywał mnie. Ja tylko podszedłem do niego, Janusz, pamiętasz, co ci obiecałem? Tak, dzisiaj pojedzie ze mną. I on pojechał, przyjął tam Jezusa jako Pana Zbawiciela na tym spotkaniu w domu Alberta. Nie będę historii jego dalej opowiadał, bo źle skończył. Zaczął dobrze, ale źle skończył. Dzisiaj już niestety go nie ma. I nie wiem, czy jest w domu Pana. Raczej chyba nie, ale nie wiem. Nie wiem, tego nie mówię. Ale to było takie doświadczenie, więc wiecie, ta świadomość tego w Kościele sprawia, że jeżeli masz coś powiedzieć źle albo cokolwiek źle uczynić, a wiesz o tym, pamiętasz, to same ci się usta zamkną, bo wiesz, że cokolwiek zrobisz swojemu bratu lub siostrze, to tak jakbyś uczynił to samemu Panu. A więc kochanie Boga zawierało w sobie kochanie się ludzi pomiędzy sobą. Przymierze z Bogiem nie mogło być oddzielone od przymierza ze sobą. Wiecie, to tak jak Żyda byś dzisiaj zapytał, no jak ty żyjesz w pracy, w takim osobistym życiu, a jak w pracy? A on się dziwnie na ciebie popatrzał, o co ci chodzi, w ogóle o czym ty mówisz? Dlatego, że w myśleniu żydowskim w ogóle nie mieści się, nie ma tam miejsca w tej układance zero-jedynkowej, żeby on żył w cywilnym życiu inaczej jak w świątynnym życiu z Bogiem. Nie ma czegoś takiego. Po prostu Żyd żyje cały czas tak, jak powinien żyć, czy w pracy, czy w świątyni, kiedy wielbi Boga. Nie ma tego rozgraniczenia. Więc nie może być to oddzielone. Tak naprawdę było niemożliwe kochanie Boga bez kochania bliźniego. Niemożliwe. Ale co to ma wspólnego z nami, możecie powiedzieć? Cytuję stare prawo i... No dużo. A może mogę powiedzieć, że nawet wszystko. dlatego że tutaj się nic nie zmieniło. Nowy Testament pokazuje nam, że ci, którzy mówią, że kochają Boga, a nie kochają swojego brata, kłamią. Pierwszy list Jana 4, 20, 21. Otwórzcie sobie, bo to możecie pójść do domu i powiecie, kurczę, ten Janusz tam jakąś herezję dzisiaj głosił, a tak to zaznacz sobie tam, zapisz sobie to i zapamiętaj. O, napisane jest tak. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. A więc ten, kto kocha Boga, musi kochać swojego brata. 1 Jan 3,14 mówi tak. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy naszych braci i siostry. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Zobaczcie, jak to jest ważne, dlatego że jeżeli jesteście, słuchacie tutaj nauczań tego, co się mówi w Kościele, to bardzo często jest mówione o tym, że jak bardzo ważne jest, żebyśmy byli w Jezusie Chrystusie, że pewne obietnice są dostępne dla nas, ale w Nim, poza Nim tego nie ma. Więc tu jest też o tym mowa. Ten, kto kocha Boga, musi kochać swojego bliźniego. Większość z nas, myślę, że wszyscy zacytują to na pamięć, ten fragment, werset z Ewangelii Jana 3,16, tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to znamy, na pewno. A więc Boża miłość dla ludzkości jest tym fundamentem, dlatego że Jezus złożył swoje życie za nas i to jest dla nas dostępne zawsze i to jest centrum i podstawa wszystkiego. Całej Ewangelii, całego naszego życia, dzieło krzyża. Ale powinniśmy również nauczyć się na pamięć fragmentu pierwszy list Jana 3,16. Ponieważ jest to nasz obowiązek. I ten fragment mówi tak. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeżeli On złożył swoje życie za mnie, to ja powinienem również złożyć swoje życie za braci i siostry. W konkordancji wyrazów greckich do Biblii Gdańskiej to słowo winniśmy brzmi ofeilo. Ma numer 3784 dla studiujących. I oznacza być winnym, czy niewinnym w sensie jesteś winny, zasłużyłeś na karę. Nie? Być winnym czegoś. Być winnym, dłużnym, zawdzięczać, być zobowiązanym. Dla porównania i zrozumienia znaczenia tego słowa winniśmy inny fragment, w którym do swoich uczniów mówi sam Pan Jezus. To jest Łukasz 17, 7-10. I to jest fragment, który mówi tak. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu? Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, i to jest właśnie tu ofelio, uczyniliśmy. Być winnym czegoś, dłużnym, zawdzięczać, być zobowiązanym. A więc tak, co do oddania życia za braci, to już nie jest w tym momencie kwestia wyboru. To już jest kwestia posłuszeństwa. komu? Bogu, Bożemu Słowu. I znowu kalka, następna czysta i przyłóżmy do swojego życia. Czy tak według tego żyję, czy jestem posłuszny, czy nie? Bo jeżeli nie jestem posłuszny i robię to świadomie, z wyboru, no to kochany, to wyrywasz kupę kartek z obietnicami z Biblii, bo one już wtedy nie są dla ciebie, bo nie jesteś w Chrystusie. Halo, Kościele, to jest Boże Słowo. Jak się z tym nie zgadzasz, ja zawsze mówię tak, jak masz coś do dyskusji ze mną, ja przepraszam bardzo, to jest tu napisane, podyskutuj sobie z Panem Bogiem. Ja tylko czytam. Zobaczcie, ile wersetów dzisiaj czytam. Dlaczego? Bo to Słowo Boże jest lustrem. Ono zmienia nas. Mogę się przejrzeć. Kurczę, to ja tu nie gram w tym momencie. To ja nie w tej drużynie po prostu walczę. Muszę coś zrobić. To jest czas na nawrócenie. Zmienić drużynę. Wiecie, bo to tak jak kiedyś było na podwórku. Jak byliśmy małymi chłopcami, tak? Każdy chciał grać z najlepszymi. Ale zawsze byli kapitanowie. Ty ze mną zagrasz i ty tylko tak patrzałeś, żeby też, bo chciałeś być... Dobra, ty. A ty nie. O kurczę, dlaczego? No tak jest w drużynie Pana. Żyjesz posłusznie, poddany Bogu, okej, jesteś w mojej drużynie. Ty musisz jeszcze popracować, potrenować trochę. Jest dla ciebie miejsce, ale w następnym meczu. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. A więc jest to nasz obowiązek. Wiecie, w następnych wersetach też pierwszego listu Jana, 3 rozdział 17-19, przeczytam z nowego przekładu dynamicznego. Sami rozsądźcie, czy człowiek, który obfituje w dobra tego świata, widząc cierpienia i nędzę braci oraz sióstr w wierze, nie udziela im pomocy, ma w ogóle w sobie ofiarną Bożą miłość? Dzieci, nie miłujmy się pustym gadaniem i deklaracjami bez pokrycia, ale czyńmy to w sposób wymierny i praktyczny. W ten sposób sami siebie sprawdzimy, czy rzeczywiście trwamy w Chrystusie i przekonamy o tym nasze serca. Kocham ten przekład dynamiczny. Po prostu, wiecie, tyle rzeczy mi rozświetla, że ja po prostu jestem zafascynowany tym. W każdej dziedzinie. A to są mocne słowa. Nie miłujmy się pustym gadaniem, deklaracjami bez pokrycia. Wiecie, obietnic można złożyć wiele. A, możemy spojrzeć na politykę. Obietnice łatwo powiedzieć, ale czy one mają pokrycie? Łatwo później powiedzieć, po prostu się nie da. Nie ma. Nie da się. Nie wchodzę w politykę, w ogóle się nie zajmuję polityką, ale w Królestwie Bożym również są pewne obietnice, które składamy my przed Panem, a Biblia mówi, że jeżeli złożyłeś obietnicę, to szybko ją wypełnił. Ale Bóg też daje, ale Bóg jest wierny w tym wszyscy. Więc jako chrześcijanie nie możemy robić tego, co się nam żywnie podoba. Kiedy zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy wprowadzeni w cudowne przymierze z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy wprowadzeni, to nie nasze dzieło, to nie nasze starania. Bóg to zamierzył w Jezusie Chrystusie. A więc przez łaskę Jego wprowadzeni zostaliśmy w to cudowne przymierze, które daje nam tą niesamowitą pozycję i absolutnie najlepsze obietnice od Boga. Tak jak mówię, w Jezusie Chrystusie wszystkie obietnice są na tak dla ciebie i dla mnie, po jakąkolwiek sięgniesz w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Przeczytam wam kolejny fragment. Jak pamiętacie, w zeszłej niedzieli czytałem fragment z tego nowego przekładu dynamicznego z listu Jana, z 2 rozdziału, od 3 wersetu. Ale teraz chciałbym wam przeczytać ten drugi fragment, który jest tuż za nim. Ale żebyśmy mieli kontekst, pozwólcie, że przeczytam. Nie musicie sięgać, bo chyba nie ma w komórkach tego tłumaczenia. Są dostępne do kupienia, tylko te książeczki można po prostu je kupić. Więc pozwólcie, że przeczytam wam o tym, jak trwamy w nim i co to w ogóle znaczy. A za chwileczkę później przejdę do tego fragmentu, który mówi o trwaniu w nienawiści, że trwanie w nienawiści świadczy o przynależności do świata ciemności. I wtedy będziemy mogli tą kalkę sobie przyłożyć. I czytam tak. Dzieci, musicie wiedzieć, że jedynym sposobem upewnienia się, czy rzeczywiście mamy z nim osobisty związek, jest zbadanie, czy pełnimy jego wolę. Jeśli zatem ktoś twierdzi, że go zna, lecz nie stosuje się do jego słowa, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Każdy zaś, kto faktycznie żyje według jego słowa, swoim postępowaniem świadczy, iż Boża ofiarna miłość, która w najdoskonalszy sposób została ujawniona w Chrystusie, prawdziwie zakorzeniła się w tym człowieku. I to jedynie jest wiarygodnym sposobem zweryfikowania, czy trwamy w rzeczywistym związku z Chrystusem. Kto bowiem twierdzi, że w nim trwa, powinien również swoim postępowaniem naśladować go we wszystkim, co czyni. I teraz ten nowy fragment dzisiejszy. Umiłowani, zauważcie, że nie piszę wam o czymś nowym, lecz jedynie przypominam to, co przyjęliście od samego początku. Tym bowiem, co znacie od dawna, jest Słowo Boże. Jednak w Chrystusie nabiera ono zupełnie nowego wymiaru i znaczenia. Jak w Chrystusie okazało się prawdą, tak i w was powinno również być prawdą, ponieważ tylko ono ma moc sprawienia, by ciemność, w której niegdyś tkwiliście, przeminęła, a w jej miejsce rozkwitła w was prawdziwa światłość, którą jest sam Chrystus. Nie dajcie się więc zwodzić. Jeśli bowiem ktoś twierdzi, że żyje w światłości, a jednocześnie przechowuje w swym sercu pretensje lub nienawiść do brata lub siostry w wierze, to sam poświadcza, iż ciągle jeszcze tkwi w ciemności. Jeśli jednak ktoś postępuje wobec braci i sióstr w wierze zgodnie z Bożym wzorcem ofiarnej miłości, to prawdziwie trwa w światłości, którą jest Chrystus. W takim człowieku nie ma chęci dążenia do czegokolwiek, co mogłoby brata lub siostrę w wierze przywieść do grzechu. Zapamiętajcie sobie to dobrze. Kto przechowuje w sercu nienawiść do brata lub siostry w wierze, ten żyje w ciemności. A ponieważ tkwi w ciemności, nie widzi tego, że duchowo stacza się ku potępieniu, gdyż owa ciemność kompletnie go zaświeca. Zaślepia, przepraszam. Jak to zupełnie inaczej brzmi, ale jakże bardzo wyłuskuje to tą prawdę, którą chce przekazać nam Bóg w tych fragmentach. Jak i w jaki sposób zobaczyć i stwierdzić, czy faktycznie żyje w Chrystusie, czy nie? Bo jeżeli nie, to muszę sobie wypisać te wszystkie rzeczy i coś z tym zrobić. Decyzja należy oczywiście do każdego z nas. Możesz dyskutować z Panem Bogiem, jakkolwiek. Ale ten fragment jest bardzo mocny i tu byłbym wytłuścił to w tym miejscu. A może wytłuszczę to w tym nauczaniu dzisiaj, żeby to podkreślić. A ponieważ tkwi w ciemności, nie widzi tego. Rozmawiałeś kiedyś z człowiekiem, któremu coś tłumaczysz i mówisz coś dla ciebie oczywistego, a on mówi, nie wiem, o czym ty mówisz. Dlaczego? Dlatego, że nie chce? Nie. Dlatego, że jest zaślepiony. Dlatego, że nie widzi po prostu tego. A ponieważ tkwi w ciemności, nie widzi tego, że duchowo stacza się ku potępieniu. Kochani, to jest do Kościoła. To jest list do Kościoła. Tacy ludzie są w Kościele. Staczają się ku ciemności, ku potępieniu i nawet tego nie widzą, gdyż owa ciemność kompletnie taką osobę zaślepia. Kompletnie zaślepia. Tu takie odnośniki sobie zrobiłem do tego fragmentu. Pierwszy, Ewangelia Jana 13:34. Sam Pan Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. To nie mój sposób miłowania. To nie tak, jak ja sobie wyobrażam miłowanie. Ale mamy miłować tak, jak Jezus umiłował nas. Do tego miejsca aż oddał swoje życie. Bo ciemność, w której niegdyś tkwiliście, przeminęła. Odnośnik jest do Hebrajczyków 12:14, który mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Nie dołuj się dzisiaj tym, co słyszysz, jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie wypełniłeś już parę punktów do wykonania. Dlaczego? Dlatego, że mamy dążyć do pokoju. Jest to proces uświęcenia w nas. Przeczytam tu komentarz. W oryginale czasownik grecki parago, czyli przemijać, oddalać się, znikać, został użyty tu w czasie teraźniejszym, niedokonanym. To wyraźnie wskazuje, że apostoł odnosi się do procesu uświęcenia, który jest drugim etapem procesu zbawienia, uwolnienia, uzdrowienia człowieka. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. A więc jest to pewien proces. Widzicie, Bóg jest Bogiem miłości. Jeżeli Bóg pokazuje komukolwiek z nas grzech, to robi to w tak delikatny sposób, że dla nas jest to zachętą, by coś z tym zrobić. Bóg nas nie oskarża, ale Bóg pokazuje nam i zachęca nas, byśmy weszli w tą drogę uświęcenia i oczyszczenia, byśmy mogli sięgnąć po te obietnice, które są dla nas dane w Jezusie Chrystusie. Bóg nie jest Bogiem, który tupie nogą. I odejdź ode mnie, Bożeś zbroju. Nie. Znowu mi przychodzi przykład z Marcinem. Ale nie. Ale inny przykład. Wiecie, kiedy Boży mąż, Boży ojciec, który rozumie, czym jest dyscyplina i czym jest wychowanie, kiedy dziecko zbroi coś, to nie leje go pasem w emocjach, by wylać swoją złość, ale w pokoju bierze swoje dziecko na rozmowę i mówi, synu, kocham cię, jesteś cudowny, jesteś wspaniały, ale zrobiłeś coś naprawdę obrzydliwego. Musisz ponieść karę. I mówisz, jaką? I tak wymierzona kara przynosi błogosławieństwo dla dziecka. Dlatego, że jeżeli wylejesz złość, to tą złość wklepiesz w swoje dziecko, które będzie w życiu miało problem z odrzuceniem i ze zrozumieniem miłości Bożej. To nie jest Boży sposób. Dlatego, jeżeli Bóg napomina, to robi to naprawdę w delikatny sposób. No, może do pewnego czasu, bo jeżeli jesteś uparty, to musi zrobić coś bardziej radykalnego. Więc nie będę tu skalował teraz tego. Natomiast wiecie, wszystko ma swoje granice. Wszyscy mieliśmy dzieci, czy byliśmy dziećmi. I wiemy, że niekiedy przegięliśmy, bo tak wariowaliśmy w domu, kiedy mama i tata mówi, dosyć dzieci, spokój, uspokójcie się. A my jeszcze. No to żeśmy sobie zapracowali na dyscyplinę, jak na karę. Pupa w robocie. Pas w robocie. Mój tata kazał mi też ściągać portki. Mówi, szkoda spodni. Ja dostawałam lanie na goły tyłek. A mojego ojca sprawiedliwość była taka. On nie pytał się, kto zawinił. Brat czy ja? Jeden i drugi portki w dół, na krzesło, ciach, ciach. Jeden dostał, drugi w tyłek. To była sprawiedliwość, nie? Kochani, zatrzymam się na tym, bo już mam jeszcze parę rzeczy. Powiem to na trzecim spotkaniu. Nie wiem, czy za tydzień, czy za... Zobaczymy. Ale myślę, że to są tak ważne rzeczy, że nie chciałbym za dużo narzucać na nas wszystkich, żebyśmy mogli to wszystko przetrawić. Kochani, Kościele, powiem tak. Musimy coś w tym temacie zrobić jako ciało. Nie ma, że, wiecie, świat mówi, czas zaleczy rany. Guzik, prawda. Tylko Boże rozwiązania przynoszą pokój. Dlatego, że On przychodzi z rozwiązaniem. On przychodzi z pokojem. On przychodzi ze wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. My potrzebujemy jedności. My potrzebujemy chodzić w prawdzie. My potrzebujemy mówić o pewnych rzeczach. My potrzebujemy się napominać. My potrzebujemy nazywać rzeczy po imieniu. W następnym nauczaniu coś na temat tego właśnie powiem. Jak powinno wyglądać życie w Kościele? Jak wierzę, że Pan mnie to pokazał? Jak ja mam to w sercu? A najwspanialszą rzeczą jest, kiedy wiecie... Doświadczałem tego w naszym małżeństwie. Wiele razy byliśmy w takim miejscu, że było gdzieś trudno, ale z Panem Bogiem przeszliśmy te wszystkie rzeczy. Siadaliśmy w Jego obecności. Nawet robiliśmy to na modlitwie. Wiecie, kiedy żeśmy praktykowali często, każdego miesiąca, dialog małżeński. Siadaliśmy, dzieci poszły spać, wiedzieliśmy, co to jest za dzień. Z reguły to był 10 luty, to był dzień naszej rocznicy ślubu. Więc 10 luty, ale każdego miesiąca 10. Siadaliśmy. Nie wypominaliśmy sobie przez cały miesiąc tego, co jest, ale mieliśmy kartki, ołówki, długopisy, zapisywaliśmy sobie pierw dobre i złe rzeczy. A później siadaliśmy, mówiliśmy sobie o tym, dziękowaliśmy Bogu, a te trudne rzeczy razem w modlitwie przedstawialiśmy Panu i prosiliśmy, by pomógł nam, by te rzeczy więcej nie istniały. I nasze życie się zmieniało. Widzieliśmy, jak Boża łaska była uwalniana do tych miejsc. My potrzebujemy sięgnąć po Bożą łaskę, ale musimy stanąć w prawdzie jako Kościół, każdy z nas z osobna, przed Bogiem, przed Kościołem, jakkolwiek, powiedzieć, to był mój grzech, przepraszam, wybacz mi. I wtedy otwieram drzwi, robię miejsce na to, by Boża łaska weszła, bym mógł żyć inaczej. Nie ma innej drogi. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Możemy kombinować tu jako Kościół, robić wielkie fety ewangelizacyjne. Nikt do nas nie przyjdzie jako do ciała, bo ludzie w świecie powiedzą, no to ja widzę Twoje życie, jeżeli taki jest Wasz Kościół, to ja dziękuję bardzo, zostanę w świecie. I robimy antyewangelizację, bo nie jesteśmy w Chrystusie, nie jesteśmy przykładem. Nie dajemy dowodu na to, co mówimy innym. A dowód to jest Twoje i moje życie i nasze życie. Bo ludzie przyglądają się z boku, słuchają, patrzą, ale ludzie nie są głupi. Ludzie weryfikują pewne rzeczy. Aha, okej, mają czas. Zakończę dzisiaj na tym. Nie będę kończył modlitwą, dlatego że to jest taka praca domowa dla nas na ten tydzień. Zróbmy sobie taką stop klatkę w naszym życiu. Naprawdę. Jakim moje życie jest? Czy ono pokrywa się ze Słowem Bożym? Czy jestem zdeterminowany żyć prawdą? Czy tak naprawdę kocham Boga? Czy tylko jestem religijnym człowiekiem? Przychodzę, no już nie na mszę, bo przecież już nie jestem w tym nielubianym przeze mnie kościele. Ja nie mam nic do kościoła katolickiego. Ale z religii, religią się brzydzę. Jak uwielbiam Boga, to dlatego, że Go kocham. Jak podnoszę rękę czy ręce w uwielbieniu, to nie dlatego, żeby ktoś mnie widział, że podnoszę ręce. Mam to gdzieś. Stoję przed samym Bogiem, przed Nim wznoszę ręce i oddaję Mu chwałę ze szczerości serca, bo Go kocham po prostu. jest dla mnie całym życiem, bo wiem i zdaję sobie sprawę z tego, co On zrobił w Jezusie. Nie chcę zmarnować tego dzieła przez moją głupotę, przez moje nieposłuszeństwo, przez moje zacietrzewienie, przez moje... Ja mam rację. Wiecie, jaka jest odpowiedź dla dwójga ludzi, którzy się kłócą ze sobą? To jest taka sprawiedliwość jak mój ojciec. Ani ty nie masz racji, ani ty nie masz racji. Bóg ma rację. I tylko On. Amen. Na tym zakończę. Za tydzień albo za 3 tygodnie będzie trzecia część. Zobaczymy.